Nie, o, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz zajmę się sprawą, którą się nie zajmowałem już bardzo dawno temu. Bardzo długo się nie zajmowałem i boleję nad tym, no ale cóż, jestem coraz starszy, coraz mniej mam siły, coraz mniej mam chęci do życia i zapewne temu po prostu na karb tego należy złożyć to moje zaniechanie. Otóż zająłem się, w tej chwili zajmuję się sprawą juana, tym jaka jest jego wartość. Otóż albowiem 26 lipca znalazłem artykuł niejakiego Maciejewskiego w antypolskiej Interii. Chińskie banki w tajemnicy sprzedają dolary, znak zapytania, chcą wzmocnić juana. Więc tu nie powinno być znaku zapytania, bo drugie zdanie wyjaśnia sprawę. I teraz cytuję dalej. Chińskie banki państwowe miały rzekomo sprzedawać dolary amerykańskie, aby wesprzeć juana, o czym informują źródła agencji Reutera. Podobno dotyczyło to operacji zarówno w kraju, jak i za granicą. I to właśnie wszystko. Więcej nie będę Państwu czytał, dlatego że to są szczegóły techniczne, które nie mają większego znaczenia. Natomiast co ma znaczenie? Ano wykres, proszę Państwa. Po prostu wykres. Wykres, którym ja w tym przypadku mam roczny wykres i to wystarczy. A roczny wykres, który pokaże, jak wyglądała sytuacja, może nawet spróbujemy to zrobić, zacząć od dwuletniego wykresu. Zaraz chwileczkę. Tak, to zdecydowanie lepiej wygląda. Czy pokazuje więcej? Zaczynamy od wykresu dwuletniego, a jestem w portalu xe.com currency chart i to jest dolar do USD to SNY chart i dwuletni wykres. Nie wiem, czy myślę, że nie uda mi się to nie, po prostu dam namiar, link do strony. Mili Państwo, cóż my tu widzimy? Proszę szanownej wycieczki. Otóż widzimy rok 21. Końcówkę, znaczy drugą połowę roku 21 po lewej stronie, kiedy ta wartość była zupełnie przyzwoita, gdzieś w granicach 6,5 w porywach, ale spadała znacznie mniej do 6,3. No i to, proszę zwrócić uwagę, był okres, kiedy gospodarka chińska ruszała po COVID-zie. I ten yuan był w zupełnie niezłym stanie, prawda? 6,3 to jest zupełnie dobra, to jest, powiedziałbym, chyba średnia wieloletnia. A dobra w każdym razie średnia. No, ale cóż, ale w pewnym momencie, kiedy okazało się, że moja teza jest taka, że żydostwo międzynarodowe wzięło się ostro za Chiny, kiedy dostało placet od rządu amerykańskiego na zajęcie się Chinami, ja powiedziałem, że to jest trzeci kwartał 21 roku. Tego tutaj na razie nie widać. Natomiast już widocznie naprzód musiały zostać przedsięwzięte pewne przygotowania ze strony Żydów i atak nastąpił pod koniec marca. Czy na początku kwietnia 22 roku. No i to widać na tym wykresie. Chciałem zwrócić uwagę na to, że to był jedno z wielu pól ataku na Chiny. Przypominam, bo lubię, że wtedy między innymi Baltic Index powędrował w rejony nigdy nie widziane, czyli dziesięciokrotnie został zwiększony, że kontenery z Stanów Zjednoczonych nie wracały do Chin, że statki chińskie, w każdym razie z chińskimi towarami, nie były rozładowywane w amerykańskich portach i tak dalej, i tak dalej. To była cała masa elementów wojny ekonomicznej Stanów Zjednoczonych z Chinami. Tutaj w tej chwili widzimy od właśnie końca marca zapewne, chociaż właściwie to można sprawdzić. No to jest nawet połowa kwietnia. Połowa kwietnia 2022 roku, że rynki finansowe wzięły się za Iwana, no i zaczął tanieć. Zaczął tanieć do końca i taniał, aż doszedł do 7,3. To było naprawdę bardzo wysoko. Czyli Yuan spadł bardzo nisko. Dolar się bardzo mocno. Oczywiście w międzyczasie były wykonywane różne inne działania w samych Stanach Zjednoczonych na stopach procentowych, więc na pewno to wszystko powodowało, że Yuan taniał. No ale nadeszła kontrofensywa chińska i od właśnie początku listopada 2022 roku do 16 stycznia 2023 roku ta kontrofensywa dawała efekty i właśnie 15 stycznia Yuan był na poziomie 6,7. Dużo, ale jeszcze do przyjęcia. No to wtedy Żydzi się wzięli do roboty i 2 lipca a Yuan znowu powędrował na 7,25 i tak dalej. No i to oczywiście że ten Yuan słabł w tym okresie, brało się oczywiście również ze stanu chińskiej gospodarki, ale ten stan chińskiej gospodarki był jakby nakręcany, znaczy ten efekt działania chińskiej gospodarki, kiepski zresztą, był nakręcany właśnie przez taniejącego Yuana. Rynki finansowe potrafią sobie z takimi rzeczami dawać radę, potrafią sterować. No, jeśli sam Soros, ten żydowski spekulant, kiedyś wydał wojnę dolarowi i on sam jeden, to bzdura, on jest tylko twarzą rynków finansowych żydowskich, ale on sam, powiedzmy sobie, to było, że, no nie wiem, za 3-4 lata temu, on grał na spadek Yuana i on potrafił to zrobić. To znaczy, że ja sądzę, że wtedy mieliśmy preludium tego, co rynki finansowe potrafią zrobić z Yuanem. No i tutaj też widać, że od tego najniższego punktu, od 15 stycznia 23 do tam lipca, do początku lipca, kiedy było 7,25, no rynki finansowe po prostu sobie pochulały. No fundusze hedgingowe musiały jakoś zarabiać. Od tego momentu, od początku lipca do teraz, widać, że jest ostra walka. Widać bardzo, bardzo różne, znaczy bardzo zmieniające się notowania. To można już spokojnie przejść do jednorocznego wykresu. Widać bardzo, bardzo zmienne notowania i ten artykuł z Interi mówi tylko o jednym narzędziu, którego, czyli mówi właśnie o dwóch narzędziach, które ma do dyspozycji regulator chiński. Jednym z tych narzędzi było właśnie tak jak to gdzieś, że chińskie banki sprzedają, w tajemnicy sprzedają dolar. No jak można na skalę tak wielkiego państwa w tajemnicy sprzedawać dolary, to chińskie banki. No przecież to jest jakaś tak totalna głupota. No ale czego Polacy nie powiedzą, cytując Reutera. Także to, że ta walka tutaj trwa, widać na wykresie. Pewnie gdybym jeszcze zmniejszył do jednego miesiąca, to by było jeszcze więcej. No, najlepiej było, gdybym mógł półroczny wykres, ale nie ma takiej możliwości. Jest tylko jednoroczny i jednomiesięczny. To jest słaba strona tej strony, tego XE.com. Bo gdyby były na przykład półroczne albo kwartalne wręcz, no to wtedy moglibyśmy zobaczyć, jak ostra jest walka w tej chwili o to, żeby tego juana, jak ostro władze grają, żeby tego juana jednak wzmocnić. To jest wszystko na bardzo wysokich poziomach, znaczy na bardzo słabym poziomie juana, bo wszystko powyżej 7, no ale no, jest takie chińskie powiedzenie, że żeby pójść w daleką podróż, trzeba zrobić pierwszy krok, prawda? No właśnie tym pierwszym krokiem, widać ten pierwszy krok i widać, że władze zdecydowały wreszcie coś z tym zrobić. I teraz pytanie, pierwsze pytanie, dlaczego tak późno? Dlaczego władze pozwoliły na to, żeby rynki finansowe im tak niszczyły tego juana? Nie odpowiem Państwu na to pytanie. To jest pytanie za miliard dolarów przynajmniej. Albo i więcej. Bo przecież w fundusze hedgingowe mają gigantyczne pieniądze w obrocie i wiedzą, jak nimi obracać, żeby mieć jak największe zyski. Więc gra na spadek wartości jakiejś waluty, no to w taką zabawę w cudzysłowie zaangażowane są nie dziesiątki, setki miliardów dolarów, albo i jeszcze więcej. To, że chińskie władze tak moim zdaniem pokpiły sprawę, no to już jest analiza tego, dlaczego tak się stało, powinna być dokonana przez chiński bank centralny, który przede wszystkim on odpowiada za wartość chińskiej waluty. No i myślę, że powinno być rozpoczęte śledztwo w tej sprawie, ale to jest sprawa Chińczyków. Natomiast w oczywisty sposób to powoduje, znaczy taka niepewność, takie ogromne ruchy na juanie niczego dobrego Chinom nie dają. To jest chyba oczywiste, prawda? Pamiętajcie Państwo o tym, że Chińska Komunistyczna Partia Chin, znaczy w tym obszarze, o którym mówimy, czyli obszar finansowy, więc KPH jest zainteresowana tym, żeby waluta była stabilna. Im bardziej stabilna jest waluta, tym lepiej dla kraju, dla całości kraju, dla kraju jako takiego. Ponieważ jeśli waluta jest niestabilna, to zarówno eksporterzy nie wiedzą, czego się trzymać, jak i importerzy nie wiedzą, czego się trzymać. Natomiast no, w tej chwili, od właśnie tych dwóch lat, widać ogromną niestabilność waluty. No, jeśli to się wszystko waha w granicach 6,7, 7,3, to są ogromne skoki. Oczywiście można powiedzieć w ciągu dwóch lat, no ale te skoki już w ciągu w 2022 roku były gigantyczne, na tym samym poziomie, w którym przed chwilą padałem, i później w 2023 dokładnie tak samo. Także nie świadczy to dobrze o nadzorze finansowym, o chińskim nadzorze finansowym, ale z tego najwyższego szczebla. O Banku Ludowym, czyli Banku Centralnym Chin. No ale jest jak jest. Po raz kolejny mogę niestety potwierdzić, że Chiny nie dają sobie rady. Po raz kolejny, na kolejnej płaszczyźnie nie dają sobie rady z wojnie z sektorem finansowym, żydowskim sektorem finansowym świata, światowym. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.